będziecie, jak długo mogę mówić. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie zabiorę dużo czasu. Bardzo serdecznie i ciepło witam wszystkich, wszystkim, którzy mnie jeszcze nie znają. Chciałbym się przedstawić. Ja mam na imię Mariusz. No i bierzemy się do roboty. Otwieramy Księgę Rodzaju, 2 rozdział. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Zatem uczynię odpowiednią dla niego pomoc. Wtedy to Pan Bóg sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. I gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a to miejsce zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Nie wiem, czy znacie może takie bardziej beletrystyczne wersje tego opowiadania o stworzeniu kobiety. Jedna z tych wersji mówi tak: Pan Bóg stworzył mężczyznę. Popatrzył się na niego z jednej strony, z drugiej, obszedł dookoła, obejrzał i powiedział: jednak stać mnie chyba na coś lepszego. I stworzył kobietę. To jedna z wersji, ale żeby nie było tak, że tylko panie są tak dowartościowane, to powiemy też drugą. Pan Bóg stworzył mężczyznę, później ulepił kobietę z jego żebra, popatrzył na tą kobietę z jednej strony, z drugiej, obszedł naokoło i powiedział: ty to jednak musisz się malować. To są takie wersje na zasadzie midraszu. To jest taka żydowska metoda egzegezy zwana midraszem. Otóż słuchajcie, kiedy siostra prosiła mnie o tę konferencję, zapytała o tytuł. Ja zaproponowałem taki tytuł: When a man loves a woman. A siostra co zrobiła tydzień temu? Zapowiedziała tytuł: Kiedy mężczyzna kocha kobietę. Miało być po angielsku i to miało być po angielsku nie dlatego, że chciałem się pochwalić swoim angielskim, ale z bardzo szczególnego powodu. Zaraz powiemy dlaczego. Lubicie Michaela Boltona, nie? To właśnie stąd. Otóż, co się dzieje, kiedy mężczyzna kocha kobietę? Dlaczego tytuł angielski? Dlatego, że mamy tam bardzo fajne słówka man i woman. Otóż w słowie kobieta zawarte jest słówko mężczyzna. Dokładnie tak jak w Biblii. W języku hebrajskim słowo mężczyzna brzmi ish. Natomiast kobieta isha. Mamy dokładnie ten sam rdzeń. I to bardzo fajnie nam wskazuje, że mężczyzna i kobieta należą do siebie. Tak jak mężczyzna jest uczyniona z żebra. Kobieta jest uczyniona z żebra mężczyzny, prawda? Należą do siebie, a jednak są różni. I to samo właśnie mamy w języku angielskim. Man i woman. Albo nie wiem, czy znacie taki staropolski przekład Biblii, tłumaczenie księdza Jakuba Wujka. Wujek to jest nazwisko. Otóż on, tłumacząc Księgę Rodzaju, mówił tak, że Pan Bóg stworzył mąż, prawda, i mężynę. Kobieta jako mężyna, żeby oddać właśnie to, że są tej samej natury, a jednak różni od siebie. Co się dzieje, kiedy mężczyzna kocha kobietę? Otóż należą do siebie, ale są różni od siebie. I dziś chciałbym powiedzieć kilka słów na temat tych różnic. Mianowicie chciałbym zaakcentować, wypunktować 5 takich momentów, kiedy mężczyzna różni się od kobiety. W czym się różnią? Pierwszy moment, o którym chciałbym powiedzieć, to moment pewnego obdarowania. Otóż zasadniczo mężczyzna stworzony jest po to, w relacji z kobietą, aby kobietę obdarować poczuciem bezpieczeństwa. Natomiast kobieta stworzona jest po to, aby mężczyznę obdarować czułością, ciepłem. Nawzajem obdarowują się nieco innymi darami. Poczuciem bezpieczeństwa i czułością. Otóż Adam nie obdarzył wystarczająco dobrze Ewy poczuciem bezpieczeństwa. Bo gdyby tak zrobił, to pewnie nie szukałaby kontaktu z wężem i nie doszłoby do tego, do czego doszło. Prawda? Adam nie obdarzył wystarczająco dobrze Ewy tym poczuciem bezpieczeństwa. Tak mówię całkiem po ludzku i całkiem, przepraszam może za bezpośredniość. Jeżeli już jesteście bardzo zakochanymi, już planujecie wspólną przyszłość, już może jesteście po zaręczynach, wiecie po czym poznać, po czym facet ma poznać, czy obdarowuje kobietę, swoją dziewczynę poczuciem bezpieczeństwa? Po tym, że jak się całują, to ona ma zamknięte oczy. A jak się całują, a ona tak na sufit, na lewo, na prawo, znowu na sufit i się ciągle rozgląda, to znaczy, że nie czuje się w pełni bezpieczna. Nie wolno nam mieszać dwóch rzeczy. Poczucia bezpieczeństwa z tolerancją. Obdarzyć poczuciem bezpieczeństwa to nie znaczy tylko obdarzyć tolerancją. Ja toleruję ciebie. Dlaczego? Dlatego, że tolerancja mówi rób co chcesz. A skoro mówi rób co chcesz, ja to toleruję, to toleruję zarówno dobro, jak i zło. I tolerancja jest bardzo nietolerancyjna, dlatego że grzesznika, zbrodniarza stawia na równi ze świętym. Jesteś sobie świętym, bądź świętym, toleruję to. Jesteś grzesznikiem, czynisz zło, czyń zło, toleruję to. Tolerancja jest bardzo nietolerancyjna. Miłość natomiast nie mówi czyń co chcesz, bo ja to toleruję. Mówi czyń to, co jest dobre. Czyń to, co służy naszemu dobru, twojemu dobru, naszemu wspólnemu dobru. Dlatego miłość absolutnie nie toleruje zła. Pan Jezus, który trzyma w ręku bicz i wypędza przekupniów ze świątyni, nie jest tolerancyjny. Czyli obdarzyć kobietę poczuciem bezpieczeństwa, to nie tylko obdarzyć ją tolerancją. I druga różnica, obdarzyć kobietę, dziewczynę poczuciem bezpieczeństwa, mówimy do panów, to nie tylko akceptować. To nie tylko akceptacja. Bo akceptacja mówi, bądź sobą. Jesteś taka, jaka jesteś, cieszę się. Przyjmuję cię i akceptuję cię. Natomiast miłość mówi, cieszę się z tego, jaka jesteś, ale możesz być lepsza, możesz być doskonalsza, możesz się rozwijać. Dlatego akceptacja i miłość to dwie różne sprawy. Tyle jeśli chodzi na razie o kazania do panów na temat poczucia bezpieczeństwa. Teraz przechodzimy do pań. Będziemy mówić chwilkę na temat czułości. Otóż kobieta stworzona jest po to, powiedzieliśmy, aby mężczyznę obdarzyć czułością, ale to też oznacza, że ona bardzo inaczej niż mężczyzna przeżywa swoją emocjonalność i swoją czułość. Na przykład wyobraźcie sobie taką scenę, że, no nie wiem, chłopak odwiedza, albo odwrotnie, dziewczyna odwiedza chłopaka, spotykają się tam powiedzmy na godzinkę, siedzą przyklejeni do siebie na tej sofie, obejmują się, przytulają się i nagle jest, on sobie przypomina, a za minutę mam inne spotkanie. Odstawia ją, wystawia za drzwi, a tam jest mróz i kobieta jest w szoku, co się dzieje, po prostu jak zawiało. Kobieta w emocjach nie można tak robić. Nie można. Jak ma dojść do czegoś takiego, to odkryje ją od siebie 15 minut przed wyjściem. Ona musi ochłonąć, ona musi to w sobie przeżyć. Usiądź sobie na sofie obok, ona na fotelu, jeszcze chwilkę rozmawiajcie, ciepło i życzliwie i wtedy możecie się pożegnać. Bo inaczej to jest wielka rana emocjonalna dla dziewczyny. Dlatego, że ona bardzo mocno przeżywa swoją czułość i jest po to stworzona, aby mężczyznę obdarzyć czułością. Co jest ważne? Żeby nie pomieszać dwóch rzeczy. Kobieta jest stworzona po to, aby obdarzyć czułością, ale nie wolno tej czułości czy ciepła pomieszać z pożądliwością. Kobieta ma obdarzyć czułością, czy też roztaczać wokół siebie czułość, ciepło, ale nie pożądliwość. Dlaczego? Popatrzmy, jakie są konsekwencje. Jeżeli kobieta obdarza rzeczywiście czułością, to ta czułość prowadzi do miłości. Wzmacnia tę więź miłości, która jest między chłopcem i dziewczyną. A miłość jest aktem woli. Ja chcę kochać. Skoro miłość jest aktem woli, ja to wybieram, to miłość prowadzi do wolności. A wolność prowadzi do zainteresowania drugim człowiekiem. Ja jako człowiek wolny interesuję się drugim, obdarzam go dobrem. Natomiast dokładnie odwrotnie działa pożądliwość. Pożądliwość prowadzi do czego? Do uzależnienia. A uzależnienie nie ma nic wspólnego z wolną wolą. Wola jest skrępowana, staje się bezwolny. A skoro staje się bezwolny, to staje się zniewolony. Zniewolenie prowadzi do zainteresowania samym sobą. Szukam własnej przyjemności, bo jestem zniewolony. I taka jest różnica pomiędzy czułością czy ciepłem, a pożądliwością. Dziewczyna jest po to, aby roztaczać czułość, a nie pożądliwość. Czyli nie wolno przekroczyć tej granicy. Myślę, że każda z Was jakoś intuicyjnie czuje w swoim sercu, w którym miejscu jest ta granica. Proszę księdza, przyszliśmy się pochwalić. Fajnie. A czym się chcecie pochwalić? No, bo my się kochamy, już za pół roku planujemy ślub. Byliśmy razem na wakacjach, dali nam jedno łóżko w hotelu i spaliśmy razem. I do niczego nie doszło, proszę księdza. Spaliśmy razem. Ja mówię, aha, i tym się chcecie pochwalić. Ale ja wam powiem tak. Jak ty jesteś naprawdę do szaleństwa zakochana w swoim chłopcu, świata poza nim nie widzisz, a on jest w ciebie wpatrzony jak w obrazek. Po prostu jesteś dla niego całym światem. Dwoje zakochanych ludzi spędzają noc w jednym łóżku i nie współżyją, to jest nienormalne. To naprawdę nie jest normalne. Ona leży i się modli, Aniele Boże, zdrowusłów mój, prawda? Dodaj mi sił, żebym go nie dotknęła. Nie, absolutnie nie, bo to jest chore, to jest nienormalne. I dlatego do łóżka można iść po ślubie. Razem, na całą noc, nie przed, prawda? Może dobrze, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie, bo też ostatnio miałem taką dosyć trudnawą rozmowę. Mam nadzieję, że nikomu go to nie spotka z Was, ale może też tak być, prawda? Macie kolegów, macie koleżanki. Zdarzy się czasem, zdarzają się takie sytuacje, że no, poczyna się dzieciątko przed ślubem. Nie planowali tego. Jest tak. Bez względu na to, jeżeli już się tak stało, to dziewczyno, od razu zaakceptuj to dziecko. Od razu. Mów do niego ciepło, życzliwie. Unikaj kłótni. Nie kłóć się z tym chłopakiem. Nie kłóć się z twoimi przyszłymi teściami. Nie rób awantury. Nie. Po prostu dziecko to wszystko czuje. Od pierwszej chwili poczęcia. Prawda? Jeżeli ty jesteś chłopcem, który jest ojcem, weź tą dziewczynę na rękę, przytul, kupij kwiaty i ciesz się z tego. Stało się zło, stał się grzech, ale niech to dziecko jak najmniej cierpi z tego powodu. Z powodu waszej głupoty, waszej niedojrzałości. Niech to dziecko będzie jak najmniej zranione. To gdzieś ostatnio właśnie słuchałem takiej konferencji. W Stanach Zjednoczonych odkryto niedawno, że dzieci rodzą się z depresją. Właśnie wtedy. Depresja może być chorobą niemowlęcia, które się dopiero poczyna. Właśnie dlatego, że relacje od początku pomiędzy rodzicami są bardzo złe i dziecko to wszystko czuje. Ale zaawansowaliśmy za daleko. Wracamy. Pierwsza różnica między mężczyzną a kobietą. Mężczyzna obdarowuje poczuciem bezpieczeństwa, kobieta, dziewczyna obdarowuje czułością. Różnica druga w mojej świętej Biblii wypisana to różnica przeżywania świata emocjonalnego. Znowu mówimy o takiej sytuacji, że zazwyczaj tak jest. To nie znaczy, że zawsze, ale zazwyczaj tak jest, że mężczyzna w nieco bardziej zrównoważony sposób przeżywa swoją emocjonalność. Mówimy o dojrzałym mężczyźnie, prawda? Natomiast u kobiety ta emocjonalność jest bardziej jakoś wybujała. I to jest zupełnie naturalne. Czasem zdarzają się jakieś huśtawki emocjonalne i może tak być. Czemu płaczesz? Nie wiem. Jak to nie wiesz? No chyba musi być jakiś powód. Nie ma powodu. Płaczę bez powodu. Zdarza się. Kobieta ma do tego prawo. Może sobie płakać bez powodu. A skoro tak jest, że ta emocjonalność jest nieco inaczej przeżywana u mężczyzny i u kobiety, to właściwie tym, który powinien sterować takim życiem emocjonalnym w związku, jest facet. Prawda? Krótko mówiąc, ktoś musi być facetem w tym związku i dobrze jest, jeżeli tym facetem jest facet. Bo jeżeli kobieta staje się facetem, to może być troszkę niebezpieczne. No wyobraźmy sobie, kiedyś miałem taką sytuację. Umówiłem się z dziewczyną do kina. Ale było. Ale wam, nie powiem wam, że to już było, jak byłem księdzem, czy nie. A co? W każdym razie umówiłem się. No przychodzimy. A ona mówi, ale wiesz co? Może nie idziemy do kina, może pójdziemy do kawiarni. Jakoś tak nie mam ochoty na kino. W porządku, idziemy do kawiarni. 500 metrów tu. Dobra, idziemy tu. Nie, wiesz co, tutaj tak tyle dymu papierosowego. Nie, znajdziemy inne miejsce. Idziemy znowu. I tak po 6 kawiarniach, które odwiedziliśmy, mówię, to może ja podejmę decyzję. Idziemy tu do kawiarni. Poszliśmy i było bardzo fajnie. Dziewczyna z tego powodu, że emocjonalność ma bardziej wybujałą, trudniej jest jej podejmować decyzję. I dlatego w związku dobrze jest, jeżeli czasem facet wkroczy i podejmie decyzję. Prawda? Ale pamiętajmy, że żeby nie mylić miłości z uczuciem. Miłość i emocje to dwie zupełnie różne sprawy. Miłość jest aktem woli. Chcę kochać, decyduję się na to i kocham. Natomiast emocje towarzyszą miłości. Ale absolutnie to nie jest równoznaczne. To nie są synonimy. Dlaczego? Gdyby miłość była emocjami, gdyby miłość była tylko uczuciem, to nie można by jej było ślubować przed ołtarzem. Bo uczucia rodzą się w nas niezależnie od nas. I czasem są sprzeczne. Raz rodzi się takie, drugi raz inne. Dlatego nie mylić miłości z uczuciami. Prawda? Ale jest też bardzo fajna rzecz w tym, że dziewczyny czasem mają trudniej z tym swoim przeżywaniem świata emocjonalnego. Jest bardzo fajna rzecz, mianowicie taka, że pomimo tego, że mają trudniej, to są piękne w tym, że jeżeli się angażują w miłość, to robią to absolutnie do końca. Kochająca dziewczyna jest zdolna absolutnie do wszystkiego. I to nie mówię kochająca w znaczeniu tylko na zasadzie dziewczyna-chłopak, prawda? Matka kochająca swoje dziecko. Matka jest zdolna absolutnie do wszystkiego dla swojego dziecka. Ciocia kochająca swoją siostrzenicę albo bratanicę. Teraz mówię już o konkretnym przypadku, bo moja znajoma kiedyś poszła odwiedzić swojego siostrzenicę, bratanicę, nie wiem. W każdym razie ten mały łobuz miał pewnie ze 2 lata i jego mama, czyli siostra tej mojej znajomej, właśnie wieczorem dokonywała wielkiego rytuału kąpieli 2-letniego dziecka, prawda? Wrzuciła to do wanny, no i tam się chlapało. Ciocia przyszła odwiedzić, weszła do łazienki i co się wtedy dzieje? I ten mały bobasek zaczyna co chwilę chlapać ciotkę z tej wanny. Fuch, fuch, mama mówi, nie chlap ciotki. A on dalej swoje. Nie chlap ciotki, a on dalej swoje. To było niedawno, w zimie. I co na to ciotka, zakochana w tym bobasku, tak jak stała w ubraniu, weszła do wanny, cała się zamoczyła i mówi, chlap mnie ile chcesz. Zakochana dziewczyna jest zdolna do wszystkiego. W największym szoku to był nie tylko ten bobasek, ale jej siostra. Później musiała szukać swoje ciuchy, żeby ją ubrać, żeby mogła wrócić do domu. Albo jeszcze jedna scena mi się w tej chwili przypomina. Dziewczyna zakochana w Panu Bogu. Kiedyś brałem udział w takiej mszy świętej, która się odbywała, to już było w lecie, nie w zimie. Odbywała się na dworze, jakaś taka msza polowa, coś jakby na pielgrzymce. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to było. W każdym razie była schola i była tam taka dziewczyna, że dobrze, że ja tej mszy nie odprawiałem, tylko byłem świadkiem. Miała nogi. Miała spódniczkę, co prawda troszkę powyżej kolan, kolanka było widać, ale byłem troszkę rozproszony na tej mszy świętej. Przepraszam, że się tak przyznaję publicznie. Ale to nie tylko ja. Także to było powszechnie 2 punkty centralne na tej mszy. To był ołtarz i ta scholka. I co się dzieje? Wyobraźcie sobie, przychodzi moment przeistoczenia, więc ludzie zniżają się nieco. I teraz tak, patrzę na te inne dziewczyny w tej scholi, to jedna tak torebeczkę sobie podłożyła, żeby trawki nie dotknąć, prawda? Reszta to tak kuca. Mało co się nie wywróci, raz lawiruje na tą stronę, raz na tamtą, a ta najpiękniejsza w swoich pończoszkach, ciach w to błoto, na dwa kolana, rączki złożone i tak się patrzy w ten ołtarz, na Pana Jezusa. Mówię, ludzie, jakbym mógł mieć żonę, to już wiem, o którą by walczył. Zakochana dziewczyna w Panu Bogu jest zdolna absolutnie do wszystkiego. Właśnie na tym polega ta niezwykła emocjonalność u kobiet, która różni się od emocjonalności mężczyzn. Idźmy dalej. Różnica trzecia, którą sobie tu wypisałem, to różnica w sposobie myślenia, tak bym powiedział. Myślenie mężczyzny bardziej przypomina taki logiczny wywód, prawda? Natomiast kobieta posługuje się czymś, co mądrzy psychologowie teraz nazywają inteligencją emocjonalną. Inteligencja emocjonalna. Co to takiego? No facet to jest facet, prosty jak budowa cepa, nie? Myśli sobie logicznie, syllogizmami. Ma na przykład tak. Jutro rano mam egzamin. Dzisiaj wieczór jest impreza. Mam do wyboru albo się uczyć na jutro na egzamin, albo iść na imprezę. Myśli. No i wszystko staje się jasne. Nie? Egzamin można powtórzyć, imprezy się nie powtórzy. Logiczny, prosty wywód. Nie? A u kobiety to jest inaczej. Kobietę weźmiesz, na przykład dochodzi do napięcia, nie? Dwoje zakochanych ludzi, nagle wybucha wojna. Wybucha wojna, później próbują się godzić, jak troszkę te emocje opadają. No i chłopak ją bierze, usiądź, porozmawiajmy spokojnie, w sposób zrównoważony. Jest tak i tak. Z tego wynika to. Zgoda, zgoda. Z tego wynika to. Zgoda, zgoda. Z tego wynika to. Tak, tak. Wszystko jest logiczne i proste. Zgadzasz się? Zgadzam. No i co? Nie przekonuje mnie to. Koniec. Dlatego apel do panów. Nie próbujcie zrozumieć swoich dziewczyn. A wiecie dlaczego? Bo one same też siebie nie rozumieją. Naprawdę czasem same siebie też nie zrozumieją. No i nic się na to nie poradzi. Bo tak już jest. Skoro tak jest, to też pamiętajmy, a to już zresztą mówiliśmy, że kobietom jest trudniej podjąć decyzję. Nie? Pamiętam kiedyś moją bratową. Poszliśmy do galerii. Mój brat, ja i moja bratowa. Ona kupuje bluzkę. Fajnie. Jedną zmierzyła. Niech mi pani ją odłoży, bo jeszcze sprawdzę tam w K&M, czy jak się nazywa, może tam będzie druga, inna. Dobrze, to ja tutaj odłożę, poczekamy. Idziemy z nią do drugiego sklepu. Przymierza. Ta też jest fajna, więc nie wiem, czy tą, czy tą. A jeszcze sprawdzimy tam. Przeszliśmy tak z 7 sklepów. W końcu wróciła do tego pierwszego. Kupiła. My już zadowoleni z bratem. Wróciliśmy do domu. Na drugi dzień ona wstaje. Ja jednak pojadę oddać tę bluzkę, bo nie bardzo mi się podoba. Jakoś tak przemyślałam to w nocy i nie działa. Prawda? I tak to jest z dziewczynami. Dlatego najlepiej wziąć sobie faceta na zakupy i niech on płaci i niech kupuje. I wtedy już jest wszystko dobrze. Co jeszcze? To już kiedyś mówiliśmy, pamiętam w czasie rekolekcji. Tak to jest też, że ta emocjonalność, czy ta inteligencja emocjonalna u dziewcząt, u kobiet jest taka po prostu z natury. I to jest zupełnie normalne. Dlatego też jeszcze raz apel do panów, że kobieta ma prawo kilka dni w miesiącu mieć troszkę słabszych. Ma prawo i koniec. Dlatego uwaga, chciałbym powiedzieć jedno. Jeżeli rzeczywiście, mówiąc już tak po prostu brutalnie wprost, jest ten moment, kiedy dziewczyna ma miesiączkę, różnie to kobiety przeżywają. Są takie, że wszystko okej, a są takie, że naprawdę są emocjonalnie rozwalone. Nie podejmujcie wtedy żadnych decyzji razem. Ważnych decyzji. Jeżeli czeka was jakaś trudna rozmowa, że to po prostu poproś ją, poczekajmy 3 dni. No, raczej niech ona poprosi, bo ty skąd masz wiedzieć, że to akurat ten moment, nie? Dziewczyna niech wtedy powie, poczekajmy jeszcze 3-4 dni. Jak jest mądry, to załapie i powie, okej, poczekamy. I wtedy dopiero rozmawiajmy, nie? Kiedy no już emocjonalnie będziemy, że tak powiem, na prostym. Czyli to jest ta trzecia różnica, o której chciałbym powiedzieć. Jeszcze dwie nam zostają. Czwarta dotyczy sposobu widzenia świata. Co to znaczy? Taki ogląd rzeczywistości, ogląd świata. Facet widzi bardziej schematycznie. Bardziej tak koncentruje się na pewnych schematach, na pewnych planach. Natomiast kobieta bardzo mocno widzi szczegóły. Czasem nie widzi ogółu, ale widzi szczegół. Informacja dla pań teraz. Panowie mogą zatknąć uszy. Otóż dziewczyny, muszę wam powiedzieć tak. Mężczyzna dojrzewa emocjonalnie mniej więcej do 4 roku życia, a później już tylko rośnie. Okay? Więc to trzeba brać pod uwagę. A jak ktoś ma 4 lata, to co robi? Układa klocki Lego. Mu się buduje wszystko prosto, jasno, jedno z drugim się połączy, przyczepi i koniec. Ma schemat i tak to działa. Dlatego na przykład facet buduje dom. Nie? Przyjeżdżają, pobrali się, kupili działkę, przyjechała koparka. No i ta koparka kopie, już jest dół wykopany, prawie, i facet mówi, no tutaj postawimy, tu będzie mniej więcej jeden pokój, tu będzie drugi, na piętrze będzie tutaj łazienka. On to widzi. Natomiast kobieta zupełnie nie ma pojęcia, jak to będzie, ale mówi, ale tutaj w sypialni zrobimy kominek i na tym kominku będą takie i takie kwiaty, bo te są najlepsze. Ona widzi po prostu szczegóły, ona widzi drobne rzeczy. Ja zresztą czasem, wchodząc na plebanie, jakieś różne, a tak się składa, że z powodu swojej funkcji zwiedzam dużo plebanii, wchodzę i po 2 minutach wiem, czy proboszcz tutaj sam dla siebie jest gospodynią, czy jednak ma panią, która mu gotuje, pomaga, sprząta. Od razu widać, czy jest tam ręka kobiety, czy nie, bo kobieta po prostu dba o szczegóły. Wyobraźmy sobie taką scenę, jakąś hipotetyczną. Na przykład, dziewczyna gra na skrzypcach. Dzisiaj jutro jakiś koncert będzie, nie? Nie będzie? Ale powiedzmy, że będzie. Dzisiaj koncert w przystani na skrzypcach. Nie? Ma chłopaka, ale chłopak jest przez rok na stypendium w Stanach Zjednoczonych. Dowiedział się, że jest koncert w przystani. Mówi, zrobię niespodziankę. Kupił samolot, kurtka, przyleciał, wylądował, wparowuje do kaplicy. Ona w szoku, ale pierwsza rzecz, która mówi, słuchaj, ale ty masz pognieconą koszulę. Dla faceta jest najważniejszy ten gest. On przyleciał ze Stanów, kurczę, tyle tysięcy kilometrów. A ona od razu patrzy na szczegóły, bo taka jest natura kobiety. Znacie to, jak się chłopak zakochał w dziewczynie eskimosce? On był Włochem, ona mieszkała na Grenlandii, on przebył tutaj 7 mórz, gór, rzek i tak dalej, 3 tygodnie wędrował, przychodzi koło tego iglo i mówi, a przychodziłem właśnie, myślałem, czemu by nie wstąpić. I tyle. To tylko tak, żeby pokazać, że mężczyzna czasem trudno mu jest powiedzieć wprost, że kocha i że tak bardzo, bardzo się stara i podejmuje wysiłek, żeby coś zrobić, aby tę dziewczynę zdobyć. Ale tak to jest. Co tutaj jeszcze mamy? Właśnie, skoro dziewczyna jest tak skonstruowana, że zwraca uwagę na szczegóły, to co się dzieje? To dziewczyna zwracająca uwagę na szczegóły jest wtedy fascynująca dla mężczyzny, jest wtedy pociągająca, czy też zachwycająca dla mężczyzny, kiedy pozostaje tajemnicą. Zawsze w kobiecie jest coś z tajemnicy. Jeżeli tak jest, to jest duża szansa powodzenia zdobycia chłopaka. Nie wiem, w średniowieczu było tak, prawda, że jak się rycerze bili o księżniczkę, to po prostu walka była na śmierć i życie. Dlaczego? Dlatego, że były na przykład suknie do ziemi i nagle jak jeden z nich zobaczył kostkę, prawda, ona podniosła i przez pończoszki zobaczył kostkę, to już po prostu była prawie że obraza moralności. Kobieta jest tajemnicą. A dzisiaj jest tak, przepraszam, ale ja uczę nie tylko na PWT, też na uniwersytecie, że ja widzę majteczki tej dziewczyny, jak ona siedzi za przeproszeniem naprzeciwko, bo ma miniówę taką. Nie ma tajemnicy. Odarcie z tajemnicy i więcej odarcie ze wstydu. żeby ktoś pozostawał tajemnicą, to się wstydzi. Dlatego mnie na przykład bardzo kiedyś tak zastanowił pewien widok i bardzo zachwycił. Siedzi sobie taka pani tutaj, przepraszam. Widać, że ma ramionczko od stanika pod bluzką i nagle jej opadło, prawda? I ona tam jakoś próbuje to na górę wyciągnąć, ale jest cała czerwona. Ja mówię, to jest dobra dziewczyna, bo ona się wstydzi. Nic takiego się nie stało, ale się wstydzi. I to jest bardzo dobry znak. Dlatego po prostu, no dziewczyny, myślę, że to jakoś intuicyjnie w sobie wiecie, że w każdej z was jest dużo tajemnicy i właśnie to jest tym, co najbardziej działa na mężczyzn, co najbardziej zachwyca, co jakoś tak najbardziej pociąga mężczyznę do kobiety. Nie fizyczność, ale właśnie ta pewna psychiczno-duchowa tajemnica połączona również oczywiście z urodą, prawda? Z tym wstydem też nie należy przesadzać. Był taki góral, co wypraszał swojego kota z łazienki, jak się rozbierał. To już bez przesady, nie? Ale taki zwykły, naturalny wstyd. To jest coś dobrego i to bardzo sprawia, że związek między mężczyzną a kobietą staje się taki naturalny i dobry. I wreszcie ostatnia różnica pomiędzy mężczyzną a kobietą, o której dzisiaj chciałbym mówić, to różnica w odbiorze świata. Ta czwarta była w sposobie widzenia świata, jak patrzymy, a piąta to w jaki sposób odbieramy świat. Mężczyzna bardziej widzi świat w taki sposób realny, kobieta bardziej intuicyjny. Na przykład mężczyźnie wystarczy coś raz powiedzieć, on to przyjmuje, tak jest, to jest rzeczywistość, to jest realne, nie? A ona się go pyta, kochasz mnie? No przecież ci mówiłem pół godziny temu, no ale może się coś zmieniło przez te pół godziny, nie? I trzeba powtarzać. I to też jest normalne, to też jest naturalne. Jeżeli mężczyzna o tym wie, to on będzie to powtarzał cierpliwie, bo po prostu kobieta tego potrzebuje. Najgorszy moment w życiu mężczyzny? Jak jego dziewczyna mówi mu, wciągnij brzuch, a on właśnie to zrobił. No, więc prawda, czasem to trzeba mężczyźnie często powtarzać. Nie garb się, albo wciągnij brzuch. No i trzeba ze sobą rozmawiać. Trzeba ze sobą rozmawiać jak najwięcej, bo communication is important. Zaczęliśmy po angielsku, to będziemy kończyć po angielsku. A propos tego, że communication is important, to chciałbym opowiedzieć ciekawą scenę. Ja jestem sekretarzem arcybiskupa i czasem się spotykam tam z różnymi innymi sekretarzami, kierowcami biskupów. Tuż niedawno na takim spotkaniu taki świecki człowiek, świecki kierowca jednego z biskupów, nie będę mówił którego, opowiadał scenę. Jadą swoim Mercedesem czy czymś tam, biskup siedzi z tyłu. Zajeżdżają na stację benzynową zatankować. Więc pan kierowca ładnie tankuje. W tym czasie ksiądz biskup wyszedł do toalety, czego nie zauważył pan kierowca. Wsiadł, pojechał. Jedzie, słuchajcie, jedzie. Wiecie, ile wyjechał? 70 kilometrów. 70 kilometrów. I to nie dlatego się spostrzegł, że w lusterku zobaczył, czy się obrócił. Nie. Zadzwonił mu telefon komórkowy i co się dzieje? On podnosi, halo. Dzwonią siostry z rezydencji tego biskupa i mu mówią, proszę pana, bo księdz biskup został na stacji benzynowej. On się odwraca, rzeczywiście. Fuch. Czyli tak, okazuje się, co z tego wynika. Że można jechać 70 kilometrów, się do siebie nie odezwać. Więcej. Biskup nie ma numeru komórkowego do swojego kierowcy, więc musiał zadzwonić do sióstr. Siostry odnalazły ten numer, zadzwoniły do kierowcy. Ludzie, komunikacja jest ważna. Trzeba ze sobą rozmawiać. Wtedy unika się na przykład takich sytuacji. A ten zresztą pan kierowca jest też dosyć sprytny. Bo kiedyś biskup się zdenerwował i krzyczy na niego, i krzyczy. On nic, cisza, nie odzywa się. W końcu biskup mówi, do pana przecież mówię. A on mówi, a ja myślałem, że biskup przez telefon rozmawia. Także czasem trochę takiego sprytu jest potrzebne. Podsumowując, co się dzieje, kiedy mężczyzna kocha kobietę? Są różni należą do siebie, są tej samej natury, mają tę samą godność, ale są różni. Są różni w tych pięciu punktach przynajmniej. Obdarowanie siebie, prawda, poczucie bezpieczeństwa i czułość. Drugi to w swoim przeżywaniu świata emocjonalnego. Trzeci to w swoim sposobie myślenia. Prawda, u kobiety jest bardziej ta inteligencja emocjonalna niż taki bardzo logiczny wywód. Czwarty to w sposobie widzenia świata i piąty w odbiorze rzeczywistości, w odbiorze świata. Rozpoczęliśmy od tego mitycznego, mitologicznego bardziej opisu, bardzo obrazowego, kiedy Bóg stwarza człowieka, później stwarza kobietę. Wtedy Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. A gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Znowu wróćmy do żydowskiej interpretacji współczesnej tego tekstu, jest bardzo ciekawa. Mówią, że Pan Bóg jest najlepszym lekarzem. Dlaczego? Pan Bóg jest najlepszym anestezjologiem, bo sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. Dalej, Pan Bóg jest najlepszym chirurgiem, bo wyjął jedno z jego żeber. I wreszcie Pan Bóg jest też najlepszym chirurgiem plastycznym, bo później co zrobił? Zapełnił to puste miejsce ciałem. A jeżeli mówimy to w kontekście relacji dziewczyna-chłopak, mężczyzna-kobieta, to pamiętajmy, że Pan Bóg jest najlepszym lekarzem również tych zranień, które czasem powstają w tej relacji. Dlatego po prostu te różnice, o których mówiliśmy, one są, one istnieją, ale czasem się zdarza tak, że jesteśmy jeszcze w czymś niedojrzali i nie umiemy właściwie tych różnic przeżyć, nie umiemy ich przeskoczyć. Co wtedy zrobić? Wtedy biec całym swoją siłą, ile tylko sił w nogach, do Pana Jezusa, który jest najlepszym lekarzem, który z natury swojej jest miłością, bo tylko On daje odpowiedź na różne zranienia, zwłaszcza te zranienia, które powstają w relacjach, którą nazywamy miłością. Dziękuję za uwagę.